Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie na 9. CyberCyber. Ze mną jest Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
I Sergiusz Bozański, Dragon Sector.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy, Sergiusz, po latach. W perspektywie CyberCyber to po latach. Gdzie byłeś?
Wszędzie, nigdzie. Chiny, głównie Chiny.
Opowiedz, jak się kupuje laptopy w Chinach.
Najwidoczniej największą atrakcją tego całego podcastu dzisiaj jest to, że przyszedłem z nowym laptopem i z mniejszą ilością naklejek, a nowy laptop był kupiony w ciekawych okolicznościach, bo używany na markecie w Szanghaju, gdzie jak powiedziałem do pani sprzedającej, że chcę ekran IPS, to pani zadzwoniła do jakiegoś jegomościa, jegomość przed ekranem, pani mi wymieniła i bardzo proszę, 200 yuanów dodatkowo kosztu.
Czyli masz ze sobą najnowsze próbki chińskiego malware'u.
Dokładnie, jeszcze cały chiński malware, fizyczne ataki, pluskwy, nie pluskwy.
Także to już przeszło przez mur chiński, także proszę uważać, Sergiusz jest w Polsce i wysyła do wszystkich maile. Dobrze, przechodzimy do tematów. Mamy dzisiaj kilka tematów. Pierwszy z nich, tak dzisiaj bardziej to, co media pisały, nie zawsze to było fascynujące, ale może warto się do tego odnieść. Chyba w październiku międzynarodowo to największe zamieszanie przy TokTok. Wszyscy TokTok o TokTok. TokTok największa to jest firma brytyjska, jeżeli chodzi o operatora GSM, jeśli nie, to jedna z największych.
Jeden z liczących się na rynku.
4 miliony klientów, z których jak donosiły pierwsze informacje, wszyscy zostali haknięci, w sensie wyciekły informacje o nich.
Tak, no, doniesienia może niezbyt obecne na polskim rynku, natomiast bardzo głośno omawiane w mediach zachodnich, no w końcu to duży operator, kilka milionów klientów. Natomiast każde kolejne doniesienie w tej sprawie przynosi coraz ciekawsze informacje. Zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy pojawiła się informacja o tym włamaniu, w raportach uznanych firm zajmujących się tak zwanym threat intelligence, czyli informacją o zagrożeniach, oczywiście przewinęło się to włamanie z komentarzem, że prawdopodobnymi sprawcami są arabscy terroryści albo rosyjscy hakerzy i ta wiadomość miała nadaną wagę średniej wiarygodności, takiej no, średniej przyzwoitej. Średnia przyzwoita oznacza wiarygodne kłamstwo, o czym dowiedzieliśmy się parę dni potem.
Tak, dowiedzieliśmy się parę dni potem, bo zaczęła się seria aresztowań nastolatków, najpierw 15 lat, później 16 lat, no, ostatni nie był już nastolatkiem, bo 20-letni mieszkaniec jednego z miast brytyjskich, wcześniej to była północna Irlandia i Londyn, no i okazało się, że się mocno zabawili. Co prawda, to było właśnie ciekawe, że ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo po stronie TokTok mówili, że mieli do czynienia z atakiem DDoS. I od razu mi się przypomniało, polski LOT też miał atak DDoS. Wszyscy bardzo chętnie przyznają się do ataku DDoS, czyli DDoS jest już rozpoznawalny. Jest to atak w cyberprzestrzeni. I o tym wszyscy wiedzą. Natomiast no, zadziwiające było to, jak w czasie DDoS wyciekły dane.
No, jak większość ofiar włamań, również i TokTok twierdził, że był to APT, zaawansowany atak no, o wysokim stopniu trwałości, przetrwania w systemach przeciwnika. No, okazuje się, że dzisiaj ataki APT prowadzą 15-letni hakerzy z północnej Irlandii, wychowywani przez samotne matki, którzy mają większe umiejętności techniczne niż informatycy dużej firmy telekomunikacyjnej. Natomiast no, pokazuje to ciekawy problem, znany większości osób odpowiedzialnych za obronę takiej infrastruktury, ponieważ obrońcy muszą pilnować wszystkich możliwych wektorów ataku, a atakującemu wystarczy jeden. I ten jeden w zupełności w tym wypadku wystarczył, aby no, skompromitować dużą firmę i potencjalnie stworzyć bardzo duże ryzyko wizerunkowe, podczas kiedy, jak się okazuje, sama skala ataku też nie była do końca taka, jak wcześniej mówiono.
Z tym atakiem to do końca wszystkiego nie wiadomo, bo ja znowu słyszałem o SQL injection. No to jest zadziwiające, że jeszcze ktoś, a w szczególności duża firma, może mieć kłopot z SQL injection, ale to jest całkiem prawdopodobne, jeśli chodzi o to, co wyciekło, patrząc na to, na te dane i że to no, jakby są dane z bazy danych, że to mogło w ten sposób się stać. Trzeba tu tylko, bo powiedzieliśmy na początku o 4 milionach, ale no, trzeba przyznać, no, oczywiście to są wszystko słowa tylko, więc tu jakby jasnych danych nie ma, ale trzeba przyznać, że w którymś momencie opublikowano w miarę precyzyjną listę tego, co wyciekło i te liczby są tam znacznie mniejsze, to jest po kilkanaście czy raptem może 20 parę tysięcy różnego rodzaju danych, takich jak e-maile, znaczy nie, akurat e-maili to było najwięcej, bo tam chyba było ponad milion, ale konta użytkowników TokTok czy konta bankowe, również karty kredytowe, aczkolwiek TokTok twierdzi, że 6 środkowych cyferek zostało, znaczy, że to były numery bez tych 6 środkowych cyferek. Także do końca wszystkiego nie wiadomo.
No to dobry przykład też różnicy między twierdzeniami włamywaczy, a tym, co faktycznie wyciekło. Często włamywacze chcący się pochwalić w internecie swoimi sukcesami piszą, o, ukradliśmy 11 milionów rekordów, po czym publikują, no tutaj pierwszy 1000 na dowód tego, że ukradliśmy 11 milionów. No, wiele mediów natychmiast podchwytuje, 11 milionów rekordów wyciekło, a tak naprawdę wyciekł 1000 i często bywa tak, że na tym 1000 właśnie się kończy. Także pamiętajcie, że jeżeli nie widzicie dowodów w skali włamania, to trzymajcie się tego, co widzicie i najczęściej jest to dużo bliższe prawdy niż twierdzenia jakichś anonimowych hakerów.
Warto wspomnieć o tym, że TokTok to nie były ich pierwsze kłopoty, bo to zdaje się już trzeci przypadek, który w tym roku ich dotknął. Na początku roku były jakieś drobne wycieki, później gdzieś w połowie roku zdaje się, że był większy kłopot, ale poprzez pośrednika, czyli firmę współpracującą z TokTok. No i teraz ten największy kłopot. Z boku tej całej dyskusji, tych informacji, dla mnie ciekawy jest wątek dyskusji na poziomie regulacji, bo przypomniano sobie o tym, że może warto pomyśleć o obowiązkowym szyfrowaniu przechowywanych danych przez administratorów takich danych. I taka sprawa też się pojawiła w różnych medialnych doniesieniach. Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł. Wydaje się dosyć naturalny dla tych, którzy bezpiecznie traktują dane swoich klientów, ale na pewno nie naturalny i niepowszechny dla wszystkich. Przejdźmy do drugiego tematu. On też właściwie z innego powodu jest bardziej w warstwie medialnej niż jest jakąś większą nowością, bo chodzi mi tutaj o Dridexa, aka Bugat, czy aka Cridex. Co możemy powiedzieć? Dlaczego to właściwie nie jest nowość?
Za każdym razem, kiedy widzę informacje medialne, czy też publikowane przez jakieś urzędy, najczęściej amerykańskie, o zatrzymaniu, zlikwidowaniu dużego botnetu, to widzę, że skala komunikatu sugeruje tak naprawdę wyłączenie całej infrastruktury przestępców, a prawda najczęściej jest dużo bardziej prozaiczna, mianowicie dotyczy tylko jej wąskiego zakresu. Twierdzenie, że został zatrzymany Zeus, został zatrzymany Dridex, czy jakikolwiek inny z takich botnetów, które faktycznie są dostępne dla użytkowników, dla przestępców różnej maści, najczęściej dotyczy po prostu jednego konkretnego, jak to nazwać, jednej konkretnej gałęzi takiego botnetu. Media nie do końca to jeszcze rozumieją, że działalność autorów botnetów to zwyczajne przedsiębiorstwa, które działają w modelu franszyzy, licencji, bo Dridex jest botnetem, który ma wiele gałęzi, który ma wiele grup. Jedna z nich została zatrzymana, zostali zatrzymani organizatorzy. Natomiast no, przez media przetacza się jednego dnia informacja Dridex zamknięty, a drugiego dnia Dridex atakuje w Hiszpanii. Tak? Jak coś, co właśnie zostało zamknięte, może kogoś atakować. No, botnet botnetowi nierówny, Dridex Dridexowi nierówny. Ładnie to wygląda w komunikatach medialnych, natomiast nie do końca ma to dużo wspólnego z rzeczywistością.
Masz rację chyba z tą franczyzą, bo nawet ci, którzy podtrzymują części tych botnetów, też w nomenklaturze nazewnictwa ich pojawia się ten wątek X, czyli zatrzymano Smilexa. Smilex, czyli Andrzej Ginkul, obywatel Mołdawii, którego złapano na Cyprze i w tej chwili czeka na ekstradycję. I właściwie to zamieszanie medialne chyba głównie spowodowane jest tym, że Departament Sprawiedliwości ogłosił, że zostało, że Dridek został zdjęty, tak to powiedziano, ale tutaj jest dokładnie tak, jak przed chwilą mówiłeś. I opublikowano tą informację, że FBI łącznie tam z kilkoma czy kilkunastoma wręcz różnymi organizacjami, od operatorów poprzez firmy komercyjne, swoją drogą chyba przy tym przypadku Dell dostał license to kill, czyli pozwolenie na zhakowanie hakerów czy cyberprzestępców, bo tej nomenklatury tutaj już używamy, więc to chyba jest główny powód tego, że się tym zajęto w warstwie medialnej, jak również to, że ktoś policzył straty. Amerykanie obliczyli je na trochę ponad 10 milionów dolarów, z czego ponad 3 miliony zaliczyła jedna z firm handlujących albo mających coś wspólnego z sektorem paliwowym, no ale też na przykład 999 tysięcy, taka ładna promocyjna suma wyciekła z jednej ze szkół w zachodniej Pensylwanii na konto. Zdaje się, to było w Kijowie. Inne to było w Mińsku, ale też było jedno konto w Filadelfii, także...
Tu trzeba przyznać, że pojawił się, może nie nagle, tak, ale rozwija się trend bardziej wycelowanych ataków na konta bankowe. Widać, że przestępcy odchodzą od masowych kradzieży mniejszych kwot i raczej koncentrują się na atakach na wybrane ofiary, gdzie jednorazowy zysk z akcji jest dużo większy, ale też i wymaga ona większego nakładu. Infekując wiele osób, monitorują ich salda rachunków, wybierają potem te grube ryby, czekają, aż pojawi się tam jakaś większa kwota. Są w stanie nawet, mając kontrolę nad komputerem ofiary, ustalić jej numer telefonu komórkowego i sklonować u operatora kartę tego numeru. No, są to ataki dużo niebezpieczniejsze, bo dużo trudniejsze do zatrzymania. Największy wysiłek włożony przez przestępców, tym mniejsza szansa na ich identyfikację na czas i powstrzymanie. No, a niestety też są to ataki dużo bardziej bolesne dla ofiar, bo czym innym jest stracić 10 tysięcy, a czym innym 10 milionów.
Tak, bo dla przypomnienia, jakby sam wektor ataku, i to nie jest tutaj nic nadzwyczajnego, coś co cały czas występuje, czyli mieliśmy do czynienia z makrami pakietu Office i z plikami XML, które zainfekowane doprowadzały do przejęcia komputera. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób najłatwiej było się odinfekować. Otóż w związku z tym, że malware działał skutecznie w pamięci operacyjnej i nie był do wykrycia poprzez skanowanie, zwykłe skanowanie komputera, to najłatwiej było się odinfekować poprzez na przykład niechcący, jak dziecko przechodziło, kopnęło kabel, odłączył się komputer, a nie miał baterii. No i wyleciało to z pamięci operacyjnej, a nie dostało wcześniej komunikatu, że zaraz będzie shutdown i nie ukryło się na chwilę w innym miejscu, żeby przeżyć shutdown i później spokojnie sobie powrócić do tej pamięci operacyjnej.
Tak, to takie uboczne skutki nagłego odcięcia energii w biurze.
Także nie denerwujcie się, jak ktoś wam kopnie w kabelek i wyrzuci. Sergiusz, tak odinfokowuje swoje komputery?
No, bardziej przypadkowo niż myślnie.
No dobra, mamy jeszcze coś na temat Dridexa, bo tak, straty wcale nie takie wielkie, no bo co to dzisiaj jest? No, znaczy, ktoś tam przypomniał, że tych strat jest więcej, że to już ponad 20 milionów.
Amerykanie są w stanie powiedzieć o stratach, które po pierwsze udokumentowali, czyli ktoś się zgłosił, tak. Po drugie skojarzyli je z akurat tym botnetem, i po trzecie są w stanie je udowodnić, tak? Bo Amerykanie zatrzymują podejrzanych w momencie, kiedy mają już gotowy akt oskarżenia, a wtedy ujawniają jego istnienie i w momencie zatrzymania kogoś, kto nieopatrznie opuścił teren matki Rosji i udał się do jakiegoś kraju, z którym Amerykanie mają nieco lepszą współpracę. Także no, ta kwota, o której mowa, no to co udało się udowodnić, a prawdopodobne straty mogły być dużo większe, a globalnie tak, to pewnie idzie to gdzieś w miliardy dolarów.
No dobrze, to tyle o Dridexie. Dzisiaj krócej, bo tak naprawdę za tymi sprawami, tak jak już mówiliśmy, więcej szczegółów technicznych nie ma, albo są one już od dawna znane. Natomiast ciekawym nowym rodzajem ataku, wektorem ataku, jest to, co ostatnio dotyczy ataków na użytkowników adblocka. I tutaj jest chyba rzeczywiście coś, co do tej pory ja nie przypominam sobie, żeby ten sposób zaatakowania dosyć sprytny miał miejsce.
Znaczy, to sprecyzowałbym atak na użytkowników wszystkich, nie tylko adblocka, no natomiast tak, za pośrednictwem narzędzia, które miało tego adblocka zwalczać. A jesteśmy...
Tak, ale to jest chyba, wydaje mi się, że trochę przesadzamy z tym, że był konkretnie atak na użytkowników adblocka, albo że miał tak naprawdę cokolwiek wspólnego z adblockiem, bo to po prostu była... Znaczy,
miał wspólnego... Z adblockiem akurat...
Znaczy, miało wspólnego tyle, że firma, która sprzedawała tę usługę, sprzedawała usługę wykrywania adblocków, ale tak naprawdę złamali kolejną firmę do Analytics, tak samo jak mogli złamać każdą inną firmę do analityki.
Tak, natomiast no tutaj wątek reklamowy polega na tym, że mamy po pierwsze paradoks. Ktoś, kto instalował adblocka, żeby uniknąć infekcji złośliwymi reklamami, mógł zostać zainfekowany przez firmę, która wspiera walkę z blokadą reklam. No, ta firma gdzieś tam zawiniła. Natomiast tak naprawdę, gdyby nie walka z adblockiem, to skrypt tej firmy nie znalazłby się na setkach czy też tysiącach witryn i nie doszłoby do tak masowej infekcji, tak?
No można tak w ten sposób patrzeć, chociaż wydaje mi się, że jeżeli komuś faktycznie zależy na zabezpieczeniu się przed infekcją od różnych stron analitycznych i innych powiązanych skryptów, to jak nie używa no skrypta, to i tak robi to źle.
No dobrze, ale mówimy, to już komentujemy, a może wyjaśnijmy, na czym to polegało.
Znaczy, w największym skrócie, istnieje firma, która dostarcza skrypt, który można osadzić na swojej stronie, który to skrypt wykrywa fakt użytkowania przez kogoś, kto tą stronę odwiedza, rozwiązań typu adblock. Nie mówimy o konkretnej wtyczce, tylko o całej gamie rozwiązań blokujących reklamy. Firma ta padła ofiarą phishingu, phishing był udany, została przejęta kontrola nad jej serwerem, z którego był serwowany skrypt i skrypt został podmieniony na inny, który sugerował, że wtyczka flasha jest nieaktualna i należy pobrać nową wersję. Nowa wersja była oczywiście koniem trojańskim. Także znana metoda ataku, sprawdzona, przetestowana, do tej pory obecna raczej w sieciach reklamowych. Natomiast, no, tak jak wspomniał Sergiusz, nośnikiem może być cokolwiek. Tak? Im bardziej powszechnie instalowany jest dany skrypt, tym jest atrakcyjniejszy dla przestępców.
Tym bardziej nie rekomenduję korzystania z różnego typu stron analitycznych, które każą wstrzyknąć swój skrypt, a nawet nie używać, przede wszystkim nie używać różnych CDN-ów. Jak widzę strony związane z bezpieczeństwem, które na przykład pobierają Bootstrapa albo jQuery z jakiegoś zewnętrznego serwera, to aż mi się smutno robi. Więc to jest bardziej przestroga, żeby no, uważać, skąd się te skrypty do swojej strony załącza, a nie, że coś tam adblock, moim zdaniem skromnym.
Tak, znaczy zagrożenie jest ogólne, natomiast tak. ten wektor ataku był akurat spektakularny pod kątem medialnym.
Na pewno przy tej okazji warto przypomnieć o tym, żebyśmy jednak to ograniczone zaufanie mieli również odwiedzając strony albo serwisy, do których jakby się przywykliśmy, że mamy zaufanie, bo takie wektory ataku są wykorzystywane. Ja sobie przypomniałem, zdaje się, w tamtym roku była taka akcja polegająca na zhakowaniu firmy, która świadczyła usługi dla innych firm z sektora paliwowego w Norwegii i oni wtedy zainstalowali tam taką okienko, które wyskakiwało i mówiło, a teraz musisz zupdate'ować swojego JavaScripta. Tak? I to był ten sposób, w którym ładnie przejmowano. Ponad 300... Proszę?
Nic, bawi mnie update'owanie swojego JavaScripta. No tak, no. Niestety to działa.
Cokolwiek drogi użytkowniku kliknij.
Tak.
Więc ponad 300 firm w ten sposób w Norwegii zostało hackniętych. Także też warto o tym pamiętać.
Złota zasada, jeżeli widzicie coś, czego nie widzieliście wcześniej, to podchodźcie do tego z dużą ostrożnością.
Z dużą ostrożnością. No dobrze, to tak jak mówię, jakichś spektakularnych rzeczy nie było. Ale mamy, ale mamy milion dolarów i kilka innych
ciekawostek. Nie my mamy, ale ktoś podobno ktoś już ma dostać. Tak? Parę tygodni temu nowa firma Zerodium, która wyewoluowała z firmy Wupen, która zajmowała się kiedyś rozwijaniem exploitów. Najwyraźniej jej szefostwo stwierdziło, że rozwijanie exploitów jest bardzo pracochłonne i mało opłacalne i stwierdzili, że lepiej jest je kupić. Założyli firmę Zerodium i zajęli się bardzo intratną działką handlu exploitami. A parę tygodni temu ogłosili konkurs pod tytułem Zdalny jailbreak najnowszego iPhone'a przez przeglądarkę.
Na iOS-a dokładnie.
No na iOS-a, tak.
Łącznie z najnowszą wersją, zdaje się.
Tak, tak. I warunek był taki, że jest, że można przejąć kontrolę nad urządzeniem mobilnym Apple'a przez odwiedzenie strony www. Tak? Twierdzili, że są w stanie za to zapłacić milion dolarów, a nawet kilka razy ten milion dolarów. Konkurs się skończył i ogłoszono, że ktoś się zgłosił po odbiór nagrody. Według ostatniego komentarza trwa weryfikacja łańcucha exploitów, podobno wykorzystuje jakieś błędy w przeglądarce Chrome.
Ciekawe, skąd wezmą teraz milion dolarów, bo nie wierzę, że Apple zapłaci za to.
No, pewnie mieli gotowy, tak? Albo mają kolejkę klientów, którzy zapłacą im każdy po milionie dolarów.
Ciekawe, skąd są do tego kodu. Ciekawe, skąd są ci klienci. Następne pytanie.
Pytanie, kto sprzedał tego exploita? Może
wszystko
sprzedał.
Ciekawe tak długo, jak nie ma w tym obiegu Apple, a pewnie nie będzie Apple, jak znamy Apple.
Tak, znaczy Apple może nawet kupi ten błąd od firmy, a potem będzie czekało pół roku, żeby go załatać.
No tak, to mógłby być rzeczywiście motywacja dla nich, żeby to kupić.
Także jeżeli macie jakieś zerodeje na przeglądarki, flesza i tak dalej, to Zerodium kupuje.
Z innych ciekawostek topnieje liczba administratorów for podziemnych w Polsce, bo już chyba z 5 głównych administratorów 2 zostało.
Tak, no topnieje, są sukcesy policji. Na razie mamy teraz chwilę ciszy po fali aresztowań. No, przypuszczamy, że kolejna fala gdzieś czeka za rogiem.
Tak, najprawdopodobniej teraz będzie dużo obracanie nicknamami, tak, przez tych administratorów, żeby trochę skryć tożsamość.
Tak, no, jest to dosyć powszechną praktyką, że większość aktywnych użytkowników tego typu miejsc posiada kilka pseudonimów, które nie starają się ze sobą ich nie kojarzyć. A nie do końca się to zawsze udaje, ale no, fakt faktem, że poziom bezpieczeństwa osobistego starają się podnosić, choć nie zawsze skutecznie, jak pokazała polska policja.
Dobrze, jakie mamy jeszcze ciekawostki? Nadchodzi czas, już 3 listopada, to możemy, bo dzisiaj mamy 3 listopada, więc możemy już zacząć mówić o świętach Bożego Narodzenia. Nadchodzi czas kupowania prezentów. Ostrzegamy przed lalką Barbie, Hello Barbie, aczkolwiek Adam twierdzi, że to jest znany motyw. Jest. Ja w tym roku dopiero się o tym dowiedziałem, że lalka Barbie poszerza swoją zdolność do rozmawiania z dziećmi i o tym, o czym rozmawia, informuje swoich mocodawców. Nie wiem dokładnie, gdzie firma Mattel ma swoją siedzibę, no ale tam są przesyłane w każdym razie zapisy rozmów z dziećmi. A ciekawe zadaje pytania. Na przykład ja tu, tell me more, na przykład mówi lalka Barbie do dziecka, z którym rozmawia. Albo na przykład, you must be a good sleeper, what's your secret? Także wiele różnych jest, to jest akurat ciekawe, bo jest opublikowana ta lista wszystkiego, co potrafi lalka Barbie. Ja myślę, że ta lista będzie rosła, bo to zresztą jest jedno z wytłumaczeń sprawców tego zamieszania, że oni tylko i wyłącznie oczywiście to robią po to, żeby poprawić zdolność lalki Barbie do rozmowy, fajnej rozmowy z dzieckiem, więc za chwilę ten zasób słownictwa i zdań najróżniejszych z ciekawymi pytaniami od lalki Barbie do dziecka będzie szerszy i szerszy. I tak oprócz tego, że to trochę śmieszne, to też jest to przykre, bo to jest chyba nic fajnego.
No, pytanie, czy NSA tak samo jak przechwytuje routery czy inne urządzenia sieciowe w drodze do odbiorców, klientów i je implantuje, czy też będzie wgrywać aktualizacje oprogramowania do kupowanych pod choinkę Barbie, wysyłanych na przykład na Bliski Wschód, które będą zbierały trochę więcej informacji.
No ja myślę, że wszystkie już istniejące, jeśli to rzeczywiście stara historia lalki Barbie, to są zindeksowane w bazie Google, bo to one działają w ramach Wi-Fi lokalnego, więc jeśli nie tylko same SSID były zebrane, tylko jeszcze klienci, no to tam lalki Barbie również są.
Także Internet of Barbie Dolls.
O, chyba się szykuje nowy tytuł.
Kiedyś, gdy nadejdzie apokalipsa, wszyscy będziemy ich cofać przez lalkę Barbie.
A bo to taki peer-to-peer, nie, Barbie to Barbie.
Barbie to Barbie Network, tak.
Barbie to Barbie Network.
Patrzymy zbudować tutaj na Sergiusza.
No tak sobie taką sieczkę, ale nie wiem, czy kojarzycie, bo kiedyś taki komunikator internetowy. Kiedyś był taki komunikator internetowy. Nie wiem, czy kojarzycie, który się nazywał I am me, albo jakoś tak. To było takie malutkie urządzenie z klawiaturką, wyświetlaczem i używał łączność radiową, żeby się komunikować. Może było sobie kupić na przykład swoim dzieciakom, żeby mogli sobie wysyłać wiadomości nawzajem.
Takie walkie-talkie, tylko tekstowe.
No tak, ale okazało się, że radio, które jest w tym urządzeniu, jest całkiem potężne i hakerzy wykorzystywali to do złamania przynajmniej paru innych urządzeń radiowych, co było całkiem urocze, bo były prezentacje na DEFCONie, gdzie jakiś człowiek w irokezie wchodzi, albo typowy uczestnik DEFCONu, który wygląda no tak cyberpunkowo i wyjmuje takie urocze, może wytkie urządzenie i mówi, a tym zhakowałem coś tam. I potem ceny tego na eBayu wzrosły dość dramatycznie. To było jeszcze przed SDR-ami, przed chińskimi adapterami TV. To były dziwne czasy, więc zobaczycie, może się okaże, że lalka Barbie też ma jakieś dziwne radio i się okaże, że wszyscy zaczną ją kupować.
No ale czy lalka Barbie jest częścią Internet of Things?
Internet of Dolls, Barbie.
Czy Internet of Dolls?
Ja tak czy inaczej chcę zobaczyć te półki w hackerspace'ach pełne różowych lalek.
Tak. Tak samo było, a po prostu uroczych rzeczy, które były hakowane, to jedna pani, która chyba teraz pracuje też w Project Zero, pokazywała na KS Communication Congress 2 lata temu, jak hakowała Tamagotchi. I to jest bardziej skomplikowane niż się może zdawać. Ale chyba w końcu znalazła Remote Code Execution, czy jakieś tam dostawiane
tak
figurki.
Tak było.
Pani Natalii Sylwanowicz, tam jak ona się...
Tak,
coś tam
Nataszenka, na Twitterze.
No tak, dużo ciekawych. A co ciekawego w chińskich hackerspace'ach?
W chińskich hackerspace'ach? Nawiązując do tematu uroczych hakowalnych rzeczy, to chyba nic, ale ogólnie jak byłem w chińskich hackerspace'ach, to się zdziwiłem, jak grubo się czuję w domu. Ten sam typowy bałagan, wręcz pierdzielnik, który jest endemiczny dla hackerspace'ów na całym świecie i ten sam sposób myślenia i ogólnie polecam.
Czyli jest to zaplanowane, tak. Nie jest to spontaniczne.
Tak.
Brandbook mówi, że bałagan tak, musi być. Przyjeżdża raz
ale
na miesiąc
kontrolować, nie ma za dużego porządku.
Ale tak totalnie na serio, to tam oczywiście widać, że część z tych hackerspace'ów powstaje na życzenie rządu, bo nawet się nie kryją, że to jest rząd stwierdził, o mamy pieniądze, potrzebujemy hakerów, hakerzy są fajni, innowacje jest fajnie, zróbmy hackerspace'y i powstają z tego duże pomieszczenia, w których nie ma ludzi. A są maszyny, ponieważ nikt nie chce tam chodzić, bo często są organizowane wokół uniwersytetów, a z drugiej strony są oddolne ruchy, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło.
Może nasze Ministerstwo tak. Administracji i Cyfryzacji mogłoby powołać
właśnie
kilka
to by było potencjalnie interesujące, może nawet nie dlatego, żeby faktycznie uzyskać z tego hackerspace, ale zobaczyć, co ciekawego z tego wyjdzie. Bo w Chinach naprawdę to jest niesamowite. Największy uniwersytet techniczny, Tsinghua University, teraz buduje nowy budynek innowacji, bo teraz wszystko musi być z innowacją, ale dwa pomieszczenia ponad 200 metrów kwadratowych każdy przeznaczone na hackerspace. Bo tak. I no nie wiem, co z tego wyjdzie, na pewno będzie ciekawie, bo sam ten uniwersytet ma stary budynek, gdzie widziałem tak na oko 60 dwutonowych tokarek do użycia przez studentów. Wszystkie puste. Bo nikt ich nie chce.
Jakby je podłączyć te karty do Wi-Fi, to by się zaczęło zabawa.
Pieniądze mają. Ludzi powoli zbierają, tylko że jest główny kłopot z tym, że studenci chińscy są uczeni podpisywać papierki i przekazywać je dalej, a niekoniecznie myśleć indywidualnie, co zostało potwierdzone. To nie jest moja opinia, to jest coś, co usłyszałem z ust ludzi wysoko postawionych w uniwersytecie, więc przepraszam, jeżeli to brzmi dziwnie i obrażająco, ale to jest... Faktycznie starają się to zmienić.
Ale w hackerspace'ach jest inaczej.
W hackerspace'ach, znaczy nie wiem jak w tym uniwersyteckim, bo on jeszcze jest w budowie, ale w hackerspace'ach tych takich oddolnych to zdecydowanie są super inteligentni ludzie. Mm-hmm. chyba 1/3 faktycznie jest z zagranicy, a 2/3 to są Chińczycy, którzy robią coś ciekawego i robią to poza schematem.
No niewykluczone więc, że te uniwersyteckie hackerspacey to jest kolejna próba skanalizowania zjawiska.
Tak, ale to... zajmują się tym o tyle dobrzy ludzie, że coś z tego ciekawego może w ciągu paru lat wyjść.
No tak. Czy mamy jeszcze jakieś tematy?
To chyba tyle.
Sprzedam Dela. Żartowaliśmy sobie przed podcastem, że można wykorzystać ostatnie 30 sekund, jeżeli dostał ostatnie 30 sekund.
Ile dajesz na hasło cybercyber?
Na hasło cybercyber daje 13,37% zniżki na Dela E7440. Kontakt do mnie jest w...
Cybercyber.
Gdzieś tam na dole, gdzieś jak zobaczycie
to jest nie, to jest dodatkowe zadanie. Trzeba znaleźć kontakt do ciebie. Można napisać...
Naklejki na laptopie gratis.
Można napisać na kontakt @cybsecurity.org, czyli napisać do podcastu, jak również nie tylko w tej sprawie, we wszystkich.
Pod warunkiem, że Mirek innych. Nie weźmie swoich 10%.
Nie, no tam może zmniejszyć się po prostu ta zniżka na cybercyber po drodze, ale dla ciebie pamiętaj jest, Sergiusz, taka, jaką powiedziałeś.
Tak.
Dobrze, to dziękuję w takim razie. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Sergiusz Bazański, Dragon Sector.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia.